Dzień dobry, Piotr Izydorski. Witam w kolejnym odcinku audycji Wywiadówka. Dzisiaj goszczę Anię Bernaciak, która jest stricte związana z samorządem, ale nie tylko. Jest doktorem nauk ekonomicznych, a w samym Luboniu członkiem Komisji Ochrony Środowiska, a także autorką licznych opracowań dla samorządów, między innymi w zakresie polityki środowiskowej poszczególnych gmin. Witam serdecznie, dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry Państwu.
Pomimo, że ta rozmowa ma dzisiaj wyjątkowo luźny charakter, to jednak tematy są dosyć trudne. Trudne dla Lubonia, trudne dla Polski, ale trudne dla świata. Wręcz chcielibyśmy porozmawiać globalnie i właśnie poruszyć te kwestie, które nurtują naszą lokalną społeczność, ponieważ tu żyjemy, tu mieszkamy i na tym chciałbym się skupić. A konkretnie chciałbym porozmawiać o smogu, o klimacie i o zagrożeniach, jakie płyną z tego tytułu, ponieważ wiem, Aniu, że właściwie zawodowo się tym zajmujesz. Zależało mi, żeby o tym akurat z tobą porozmawiać. Widziałem kilka też raportów twojego autorstwa, są niezmiernie ciekawe. Dlatego gościsz tutaj w studiu i więc w związku z tym moje pierwsze pytanie. Jak to jest ogólnie z tymi zmianami klimatycznymi? Czy rzeczywiście jest tak źle i czy cała wina z tego powodu leży po naszej stronie, po stronie ludzkości?
Bardzo chciałabym odpowiedzieć na to pytanie optymistycznie, czyli że nie, ale chyba jednak się nie da. Ponieważ tak na dobrą sprawę nie ma absolutnie żadnej naukowej dyskusji na temat tego, czy antropogeniczność zmian klimatu, czyli czy udział człowieka i jego kontrybucja w tym całym procesie jest, czy jej nie ma. Dyskusja dotyczy tego, jak duża ona jest i w jaki sposób można sobie z efektami tego poradzić. Wszyscy ci, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości i nie za bardzo czują się na siłach, aby naukowy dyskurs wlewać w siebie. Zachęcam, aby odpalili YouTube'a i tam znajduje się taki ciekawy, krótki, niespełna godzinny film Można panikować. Film, który pokazuje i którego tytuł bardzo mocno oddaje, w jakim miejscu i w jakim momencie się znajdujemy. Jeżeli ktoś ma alergię na polskie produkcje, to zachęcam do klasyki, czyli Niewygodnej prawdy Ala Gora, które naprawdę otwierają oczy.
Czyli domyślam się, że nie są to optymistyczne wieści i znajdujemy się gdzieś przed samą ścianą. Czy tak to należy rozumieć?
No właśnie, pytanie, czy znajdujemy się przed ścianą, czy znajdujemy się nad przepaścią, czy może zupełnie nieświadomie i nie wiedzieć, w którym momencie wykonaliśmy już krok w tę przepaść. Co do tego nie ma jasności i pewności. Niestety coraz częściej rzeczywistość weryfikuje, że większość modeli klimatycznych była nieco zbyt optymistyczna, a dane, które pochodzą ze stacji badawczych, no nie napawają tymże optymizmem.
A czy smog już, dotykając sedno problemu, który odczuwamy na co dzień w Luboniu, ma ścisły związek ze zmianami klimatu, czy to jest zupełnie inna materia? Tutaj jakby to są dwie różne rzeczy.
Na pewno są to zjawiska, które się wiążą, ale jeżeli mówimy o zmianach klimatycznych, czyli o tym, co powszechnie pod tym pojęciem się rozumie, o globalnym ociepleniu, to musimy zdawać sobie sprawę, że wywołują to nieco inne czynniki niż te, z którymi mamy do czynienia, kiedy mówimy o smogu. Jeżeli mówimy o smogu, to tak naprawdę też pojęcie nie jest jednoznaczne. W literaturze funkcjonują dwie definicje smogu i dwa jego zupełnie odrębne rodzaje. Natomiast jeden z profesorów Politechniki Łódzkiej lansuje również trzeci termin. Pierwszy to ten smog londyński, o którym pewnie słyszeliśmy na skutek niechlubnych kilku grudniowych dni w latach 50. w Londynie, gdzie na skutek wyjątkowo niekorzystnych czynników atmosferycznych i niskiej emisji z palenisk domowych życie straciło kilka tysięcy mieszkańców miasta. To jest taki typowy kwaśny smog, który powstaje, kiedy mamy do czynienia z niżową pogodą, inwersją temperatur, kiedy dodatkowo mamy również spalanie tych paliw stałych w piecach. Mamy też smog typu Los Angeles, z którym do tej pory w Polsce nie mieliśmy problemu, a który wydaje mi się jest terminem, z którym coraz bardziej powinniśmy się oswoić. To taki smog fotochemiczny, który powstaje latem i w telegraficznym skrócie związany jest z emisją samochodową. I mamy również smog polski, czyli smog pyłowy. On jest nieco inny od londyńskiego, ponieważ powodują go nieco inne substancje związane bardziej ze spalaniem węgla, a nie ze spalaniem drewna oraz z tym, że polski węgiel jest nieco, znaczy jest bogaty w nieco inne substancje, mówiąc bogaty, biorę to słowo oczywiście w cudzysłów, niż ten, którego używają Brytyjczycy. W efekcie, jeśli mamy zimne temperatury, wyżową, mroźną pogodę, bezwietrzną, mamy w Polsce zjawisko smogu pyłowego, smogu polskiego i nie jest to niestety powód do dumy.
Właśnie wymieniłaś Londyn, Los Angeles, a schodząc na nasze podwórko i odnosząc się do innego miasta na L, czyli Lubonia, powiedz, co u nas powoduje tak złą, fatalną jakość powietrza? Czy to są tylko te przysłowiowe kopciuchy, czy również inne czynniki mają na to wpływ, że oddychamy tak źle?
Luboń nie wyróżnia się niczym na tle podobnych miejscowości w Polsce. Znajduje się w obwarzanku dużego miasta, czyli w tym pierścieniu gmin otaczających Poznań. Narażony jest na dużą presję urbanistyczną, nie tylko w swoich granicach administracyjnych, ale również dookoła. W efekcie gęstość zabudowy, niskie wyposażenie, znaczy w Luboniu w ogóle nie mamy sieci centralnego ogrzewania, takiej jaką znamy choćby z Poznania, więc większość indywidualnych gospodarstw domowych opalanych jest paleniskami na różne źródła energii. Borykamy się z tym problemem podobnie jak szereg innych gmin w otoczeniu Poznania i nie jesteśmy niestety na tej mapie ani chlubnym, ani niechlubnym wyjątkiem.
Czyli jesteśmy gdzieś tak po środku, to znaczy ani nie odbiegamy, ani jakoś specjalnie te programy antysmogowe w Luboniu nie są na tyle skuteczne, że definitywnie szybciej poradzimy sobie z tym problemem. Tak należy to rozumieć. Jak oceniasz generalnie programy miejskie walczące z plagą smogu w Luboniu?
Pierwsza rzecz, którą trzeba sobie jasno i otwarcie powiedzieć, to to, że żaden miejski program nie jest w stanie z tym problemem sobie poradzić. Ten problem wymaga rozwiązań systemowych i władze na szczeblu gminnym nie będą w stanie udźwignąć kosztów, jakie się z tym wiążą.
Pytam, bo mieszkańcy często właśnie, czy to na forum, czy publicznie, no zarzucają gminom, także w Luboniu, w Mosinie, we wszystkich innych miastach, to, że no, włodarze robią za mało jest intensywna wymiana kopciuchów, za mało jest innych programów, choćby termomodernizacji, które by powodowały, że w dość szybkim tempie my sobie z tym problemem poradzimy. A tutaj, jak się okazuje, to nie jest tylko kwestia dobrego czy gorszego samorządu, ale jednak rozwiązań systemowych, tak?
Zdecydowanie. Tak na dobrą sprawę jesteśmy w Polsce na etapie, na którym nie mamy jednoznacznej i pełnej diagnozy dotyczącej tego, jak wygląda nasza sytuacja, jeśli chodzi o niską emisję i paleniska w gospodarstwach domowych. Rozwiązania prawne w tym zakresie zostały wprowadzone tak naprawdę dopiero od tego roku, a wciąż nie są zoperacjonalizowane. Tworzona ma być baza dotycząca wszystkich gospodarstw domowych i tego, w jaki sposób są one ogrzewane. Niemniej jednak do momentu, dopóki ona nie zaistnieje, nie zafunkcjonuje i nie będziemy mieli pełnych informacji z niej płynących, trudno będzie mówić o jakiej skali problemu, z jaką skalą problemu mamy do czynienia i w jaki sposób powinniśmy sobie z nią radzić.
No bo dobrze.
Tak, jeszcze tylko ci wejdę w słowo, przepraszam Piotrze, bo tak naprawdę wydawać by się mogło, że najłatwiej jest dać rybę, czyli dać pieniądze, aby ktoś mógł zmodernizować swoje źródło ogrzewania, ale niestety my musimy też zadbać o wędkę. Większość ludzi, nawet dostając tą rybę, po jej zjedzeniu nie będzie w stanie dalej funkcjonować. Zatem tylko ta wędka będzie w stanie im pomóc realnie poradzić sobie z problemem.
Mówisz pewnymi analogiami. Jak rozumiem, dajemy rybę w Luboniu generalnie zamiast wędki, czy jednak jest to trochę inaczej? Co możemy tu i teraz zrobić jako mieszkańcy, żeby ten problem zminimalizować przynajmniej?
Oczywiście najłatwiej byłoby się dostosować do istniejących w tym zakresie wymagań prawnych, czy to uchwały antysmogowej, czy regulacji w randze rozporządzenia na szczeblu krajowym, ale wciąż w Polsce i nie tylko, także w wielu krajach europejskich borykamy się z problemem, który jest praktycznie nie do rozwiązania, przynajmniej ja nie wiem, w jaki sposób można go skutecznie rozwiązać, czyli problemem ubóstwa energetycznego.
Co to znaczy? Bo myślę, że wielu z naszych słuchaczy nie do końca zna tą definicję. Ja sam przyznam szczerze, że mam z tym problem.
Ubóstwo energetyczne to sytuacja, w której przeciętny Kowalski, będący właścicielem swojej nieruchomości, nie jest w stanie przez okres, kiedy temperatury na zewnątrz nie są sprzyjające, żyć w komfortowych warunkach, czyli żyć w ciepłym mieszkaniu. Albo nie ma pieniędzy pozwalających mu skutecznie to mieszkanie ogrzać, czyli nie ma pieniędzy na paliwo, które pozwala mu ten komfort termiczny zapewnić, ale równocześnie nie ma też pieniędzy na to, aby jego dom był efektywny energetycznie, czyli aby go termomodernizować, wymienić pokrycie dachowe, wymienić okna, ocieplić ściany. Szacuje się, że w Polsce według raportu Eurostatu jest to niespełna 4,5% właścicieli gospodarstw domowych. Niemniej jednak polskie badania pokazują, że może być to nawet 10% właścicieli domów.
Jak mniemam, w Luboniu też są takie osoby w naszym najbliższym otoczeniu. Co w takim razie możemy zrobić, żeby jednak pomóc tym osobom? Jak się domyślam, te osoby nie aplikują w programach wymiany kopciuchów, ponieważ no, wychodzą z założenia, że i tak nie będzie stać ich na alternatywne źródło ciepła, czyli na przykład gaz, po prostu nie będzie ich stać na to, aby to mieszkanie czy dom ogrzać po wymianie tego pieca i w tym momencie są zdemotywowane do wymiany. Czy my możemy coś zrobić, żeby jednak ich przekonywać, zachęcać? Może jest coś, co należy wdrożyć już, aby tych pieców było mniej?
No myślę, że nie jest to proste pytanie i odpowiedź na nie na pewno nie jest jednoznaczna. Do momentu, dopóki nie będziemy wiedzieć, ile tak naprawdę tych osób jest, trudno wdrażać jakiekolwiek pomysły i forsować jakiekolwiek rozwiązania w tym zakresie. To, co oferujemy teraz, to i tak bardzo dużo. Luboński program wymiany pieców,
no który właśnie, powiedzmy coś o nim, bo z tego, co wiem, rusza nabór na kolejną edycję. To w dwóch słowach, jakbyś mogła.
Dokładnie. Już 30 marca od samego rana mieszkańcy Lubonia mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta, aby złożyć wniosek o dopłatę do wymiany źródła ciepła. Te wnioski są naprawdę bardzo proste i łatwe, jeśli chodzi o ich wypełnienie. Można uzyskać nawet 70% dotację, nie wyższą niż 5000 zł do wymiany kotła. Wiem, że wiąże się z tym często również konieczność modernizacji instalacji albo jakichś innych dodatkowych działań. W tym zakresie na przykład Bank Ochrony Środowiska ma bardzo atrakcyjne pożyczki, z których można skorzystać. Jest szereg możliwości, niemniej jednak musimy liczyć się z tym, że wciąż na terenie także naszego miasta będzie wiele osób, które mimo wszystko nie będą w stanie tego ciężaru dźwignąć. Gdybym była niepoprawna politycznie, pewnie powiedziałabym, że takie osoby powinny rozważyć sprzedanie swojej nieruchomości i kupienie być może mniejszego mieszkania w bloku, ale jako po prostu człowiek i osoba, którą cechuje jakaś wrażliwość, nie odważy się, aby podpisać się pod tą opinią.
Czyli pozostaje nam nadzieja, że te osoby jednak skłonią się ku temu, żeby te źródła ciepła niekorzystne dla środowiska wymienić.
Mam nadzieję, że przy wsparciu programu miejskiego, przy opcjach skorzystania z programu powiatowego, właśnie rządowego, czyli szeregu innych możliwości finansowania, z których można skorzystać, przy nisko oprocentowanej pożyczce będzie to możliwe. Jeśli nie, trzeba będzie zastanowić się nad innymi systemowymi rozwiązaniami, które tym osobom pomogą.
Bardziej drastycznymi dla nich być może.
Czy drastycznymi? Nie wiem. Myślę, że należy wykazywać się tutaj dużą wrażliwością i taką troską też. No, nie bez kozery mamy system pomocy społecznej, w którym troszczymy się o osoby słabsze, które znalazły się w takim, a nie innym miejscu czy momencie swojego życia i nie są w stanie tych ciężarów udźwignąć same. Wydaje mi się, że to samo powinno dotyczyć kwestii tego ubóstwa energetycznego i pomocy w tym zakresie.
Tak czy inaczej zachęcamy do wymiany kopciuchów, program miejski, program powiatowy, program rządowy. No jest kilka możliwości. Liczymy na to, że sytuacja w Luboniu w niedługim czasie się zmieni, zresztą jesteśmy do tego zobligowani, o ile wiem. Natomiast chciałem jeszcze poruszyć temat termomodernizacji, to jest jedna kwestia, ale też kwestia fotowoltaniki. Czy to jest twoim zdaniem też swego rodzaju przyszłość i taki krok, czy narzędzie do tego, aby ten stan powietrza poprawić, czy to ma wpływ? Z tego co wiem, to ty również skorzystałaś z takiej możliwości i masz już panele u siebie w domu.
Tak, mam panele fotowoltaiczne i rzeczywiście widzę ten efekt na co dzień. Niemniej jednak wciąż, mimo że złożyłam wniosek o dofinansowanie, tego dofinansowania nie otrzymałam. Okres procedowania tych wniosków obecnie trwa kilka miesięcy. Jest to na pewno realna alternatywa. Po pierwsze, pozwala przestawić się i w nieco inny sposób zacząć funkcjonować w mieszkaniu i być może wówczas warto rozważyć montaż alternatywnego źródła ogrzewania, nie tylko fotowoltaiki jako źródła energii elektrycznej, ale na przykład pompy ciepła, która pomogłaby nam też ogrzewać mieszkanie w okresie zimowym. Sceptycy pewnie by powiedzieli, że ostatnia zima pokazała, że zasypane panele fotowoltaiczne w Niemczech spowodowały, że Niemcy musieli się przeprosić z węglem na pewien czas, ale pamiętajmy, że w Polsce drastycznie rośnie zużycie energii elektrycznej, także w okresie letnim i są one naprawdę realną i istotną alternatywą. Co więcej, energetyka rozproszona wydaje się to przyszłość nowoczesnych systemów energetycznych.
Czyli raczej jesteś za fotowoltaniką, polecasz ją i generalnie warto z niej skorzystać.
Zdecydowanie, jeżeli tylko ma się taką możliwość i jeżeli warunki techniczne nieruchomości na to pozwalają, myślę, że jest to ciekawa i godna rozważenia alternatywa.
Dość trudny temat chciałem poruszyć, to znaczy w kontekście rozwoju miasta, zrównoważony rozwój. Jak to rozumieć? Bo wiem, że też te tematy są ci bliskie, tym się zajmujesz. To też pewnie ma wpływ na to, jakim powietrzem oddychamy, jakie jest środowisko w danej gminie, czy Luboń na przykład jest miastem zrównoważonego rozwoju i co zrobić, żeby był, jeśli nie jest, bo być może jest i tutaj takich informacji nie mam, ale chciałbym, żebyś też dwa słowa na ten temat powiedziała, bo ma to jednak wpływ na to, w jakim środowisku żyjemy, tak? Dobrze mówię?
Zdecydowanie tak, chociaż ze zrównoważonym rozwojem miasta jest trochę tak jak z ładem przestrzennym. Tu mój guru w tym zakresie, czyli Philip Springer, zwykł mawiać, że jest to rzecz, o której każdy słyszał, ale nikt jej na oczy nie widział. Trochę to takie brutalne, ale jednocześnie niestety trochę prawdziwe w odniesieniu do polskiej rzeczywistości. I tak jak mówię, tak samo jest ze zrównoważonym rozwojem miasta. Trudno utrzymać aktualny poziom dobrobytu, rozwoju społeczno-gospodarczego przy poszanowaniu posiadanych przez nas zasobów przyrody, które z dnia na dzień są coraz bardziej uszczuplane. Myślę, że Luboń jest w stosunkowo niekorzystnej sytuacji, ponieważ sam z siebie jest miastem o bardzo ograniczonej powierzchni, bardzo intensywnie zabudowanym. To, jak on obecnie wygląda, to niestety pokłosie decyzji planistycznych sprzed wielu lat, no, które pozostaje nam jedynie uwzględniać, ponieważ gdyby teraz włodarze miasta stanęli o konie i powiedzieli, że żadna nowa decyzja pozwolenia na budowę nie powinna być na terenie tego miasta wydana przez starostę, no to myślę, że liczba pozwów o odszkodowania obecnych właścicieli nieruchomości byłaby nie do udźwignięcia nie tylko dla budżetu Lubonia, ale i pewnie paru okolicznych gmin.
Czyli jest to trochę teoria, praktyka i życie no, niesie trochę inne scenariusze w tym zakresie, jeśli chodzi o Luboń na przykład. Jesteśmy za ciasnym miastem, tak? Jest nas za dużo, gęstość zaludnienia jest no, chyba największa w powiecie.
Jedna z większych. Jeśli popatrzymy na Swarzędz, na Poznań, to są podobne wielkości. Mówię oczywiście o granicach administracyjnych miasta, a nie gminy w przypadku Swarzędza gminy miejsko-wiejskiej. Niemniej jednak nie jesteśmy tak wyposażeni jak na przykład Poznań, który ma naturalne kliny zieleni sprzyjające przewietrzaniu miasta, w efekcie też ułatwiające kształtowanie zrównoważonej zabudowy w jego przestrzeni. Chociaż tu też pojawia się wiele konfliktów dotyczących tej presji urbanistycznej na tereny obecnie niezabudowane. Luboń jest typową podpoznańską miejscowością, która tej presji urbanistycznej nie zdołała się oprzeć i niestety z bólem patrzę na rozwój takich gmin jak Luboń czy pozostałe gminy w sąsiedztwie Poznania, gdzie niestety idąc w zaparte powielamy negatywne wzorce, krajów europejskich, czy choćby Stanów Zjednoczonych. No i na bieżąco fundujemy sobie niekontrolowane rozprzestrzenianie się miast w postaci tak zwanego urban sprawl, które nie sprzyja równoważeniu rozwoju przestrzennego.
To trudne sformułowanie. Czy mogłabyś tak w jednym zdaniu wyjaśnić?
Urban sprawl, czyli właśnie niekontrolowane rozprzestrzenianie, rozlewanie się miast. Kiedy staniemy na przedmieściach miast europejskich, właściwie po horyzont widzimy zabudowę podmiejską rodem z amerykańskich filmów, w której być może miło się mieszka, ale żeby gdziekolwiek z niej dotrzeć, niekoniecznie do miejsca pracy czy do szkoły, ale choćby do sklepu, trzeba skorzystać z samochodu. I niestety coraz bardziej w taki sposób wyglądają również przedmieścia miast polskich. Jest taka też ciekawa książka Katarzyny Kajdanek, Suburbanizacja po polsku, która pokazuje, że niestety nie dotyczy ona tylko dużych miast, ale także mniejszych ośrodków na terenie poszczególnych województw. No i taka chyba nasza polska rzeczywistość.
Czyli tu nie wieje za bardzo optymizmem. A jeszcze zapytam, bo jesteś też przedstawicielką Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Lubonia. Jak oceniasz działania miasta, czy kierunek, w którym miasto zmierza w kontekście no właśnie na przykład terenów zielonych, ich ochrony, powstawania nowych miejsc, nowych nasadzeń, czy to idzie w dobrą stronę? No też dużo mieszkańców narzeka, że poza Wzgórzem Papieskim właściwie nie ma takich naturalnych parków, zieleńców, klinów, gdzie te płuca Lubonia mogłyby dawać to świeże powietrze dla mieszkańców.
Nie ma ich, ponieważ w strukturze przestrzennej miasta za bardzo ich nigdy nie było, podobnie jak tych miejscowości, które w skład Lubonia weszły. Myślę, że charakterystyka przestrzenna tych trzech miejsc, czyli Lubonia, Żabikowa i Lasku, spowodowała, że nie jest to miasto takie klasyczne, tradycyjne, które znamy, które rozwijało się wokół jakiegoś rdzenia i obrastało kolejnymi obszarami funkcjonalnymi, gdzie być może udawało się zachować te tereny naturalne. Nie mamy też zbyt wielu takich naturalnych miejsc. Korytarz rzeki Warty to właściwie granice miasta. Ciek Junikowski też w dużej mierze został w swoim sąsiedztwie zabudowany. Myślę jednak, że władze starają się bardzo mocno kłaść nacisk na ten obszar. Zbudowana strategia rozwoju miasta wokół celów zrównoważonego rozwoju ONZ, które jako główny cel stawia sobie stworzenie jak najbardziej przyjaznego w tych niekorzystnych warunkach wyjściowych środowiska życia dla jego mieszkańców, nie tylko w kontekście środowiskowym, bo pamiętajmy, że rozwój zrównoważony to nie tylko rozumiana powszechnie ochrona środowiska, to też rozwój społeczny, rozwój gospodarczy, to dostarczanie mieszkańcom usług publicznych. To naprawdę bardzo wiele aktywności, które pod tym hasłem się kryje. Czy to się udaje? Pewnie mieszkańcy ocenią to w kolejnych wyborach. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę nasze zasoby, staramy się jak możemy.
No abstrahując od samego Lubonia, mamy na szczęście wokół chociażby Wielkopolski Park Narodowy, z którego możemy na co dzień korzystać, więc myślę, że to jest duża ulga dla wielu mieszkańców. I na koniec jeszcze zapytam, czy patrząc na problemy globalne, ale też tutaj na nasze lokalne podwórko w kontekście tego fatalnego smogu, czy ty jesteś dobrej myśli, jeśli chodzi o przyszłość planety i przyszłość Lubonia? Czy będziemy oddychać za kilkanaście lat czystym powietrzem, chociażby bez kopciuchów? Oczywiście pewnie z samochodami, ale czy ten stan powietrza będzie lepszy? Mówiąc wprost, i czy będziemy mogli cieszyć się wyjściem na dwór, mówiąc potocznie?
Piotrze, wydałam na ten świat dwójkę dzieci i mam nadzieję, że będą one w stanie dotrwać do końca swojego życia, wiedząc jeszcze, czym jest las, czym jest środowisko naturalne, czym jest Morze Bałtyckie i parę innych rzeczy w otoczeniu. No, fajnie byłoby powiedzieć, że wszystko będzie dobrze. Na pewno będzie inaczej. Zresztą ostatni rok pokazuje nam, że musimy się mierzyć z czasem zupełnie nieprzewidywalnymi zjawiskami. I pewnie trochę tak będzie z klimatem. On będzie nas bardzo mocno zaskakiwał. Pytanie, na ile będziemy w stanie przygotowywać się na te niestandardowe sytuacje. No i mam nadzieję, że jak najdłużej trwać jako jeden z gatunków na tej ziemi.
Czyli abstrahując poetę, był las, nie było nas, nie będzie nas, będzie las. Jak rozumiem, zgadzasz się z tym.
Pewnie tak.
I tym prawie optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć tą miłą rozmowę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.